Ja jestem na dole Kiri, natomiast patrzę sobie na Annapurnę, na inny ośmiotysięcznik. Widokowo jest to najpiękniejsza, można powiedzieć, chyba droga na ośmiotysięcznik, bo się właśnie cały czas widzi tę Annapurnę. Ma się ją tak na, to nie ma tutaj żadnego zooma, nie ma tutaj żadnych filtrów, niczego. Coś takiego się po prostu widzi na śniadanie. I ta Annapurna właśnie jest, to jest jedyne w ogóle zdjęcie, które ja mam w mieszkaniu, bo staram się raczej nie wieszać zdjęć górskich w miejscu, w którym mieszkam, bo staram się to jakoś oddzielać, żeby to był mój dom właśnie z kuchnią, gdzie ja gotuję i z innymi obrazkami, ale tego zdjęcia jakoś, to zdjęcie bardzo lubię. To jest wschód słońca właśnie nad Annapurną i poniżej widzimy chmury też. Ja patrzyłam sobie tutaj w 2007 roku na tę Annapurnę, a 3 lata później stanęłam na wierzchołku Annapurny razem z Piotrkiem Pustelnikiem. Tak więc można powiedzieć, że w jakimś sensie już się też przygotowywałam do tej wyprawy, patrząc sobie tutaj na ten ośmiotysięcznik. A to już Annapurna bliżej, właśnie jak już jestem na tej wyprawie w 2010 roku. Te chmury kojarzą mi się z tym, że przyjechaliśmy pod tą Annapurnę już będąc zaklimatyzowani. Co to znaczy? Byliśmy na innym siedmiotysięczniku, żeby złapać aklimatyzację, żeby właśnie nie chodzić tak dużo po Annapurnie i tam się nie aklimatyzować, bo Annapurna jest zwyczajnie niebezpieczna i chcieliśmy zminimalizować właśnie to niebezpieczeństwo, żeby właśnie tyle razy nie chodzić po tej północnej ścianie, która jest jednak niebezpieczna i zagrożona lawinowo. I tutaj przybyliśmy i co się okazało, przez 2 albo nawet 3 tygodnie właśnie ciągle codziennie oglądaliśmy takie chmury, a one oznaczają bardzo silny wiatr, bardzo złą pogodę. No i przyznaję, że chmury były zachwycające oczywiście. Codziennie po prostu była to paleta niesamowitych zjawisk na niebie, ale z drugiej strony mieliśmy też właśnie taką obawę, że cała nasza aklimatyzacja i całe nasze przygotowanie może po prostu się ulotnić i ten plan wejścia na szczyt może nam po prostu spalić na panewce. Nas powitała Annapurna bardzo właśnie groźnie, a groźnie i pięknie. Tak właśnie myślę sobie o tym szczycie cały czas. Annapurna jest groźna i piękna zarazem. Natomiast wreszcie po, nie wiem, po 2 czy może nawet 3 tygodniach pojawiła się możliwość wejścia na ten szczyt. Mieliśmy taki plan, aby no właśnie specjalnie nie chodzić po tej górze, więc to było takie wejście prawie, że z bazy na sam wierzchołek. Wychodzimy zawsze w nocy, mniej więcej o północy. Obliczamy oczywiście te godziny, które nas czekają do wejścia na szczyt. Tak średnio jest tak, że jeśli mamy, dajmy na to 800 metrów, no to teoretycznie czeka nas 8 godzin do szczytu, czyli 100 metrów na godzinę pokonujemy na tej wysokości. Jeśli to się zaczyna przedłużać, czyli robimy, no nie wiem, 50 metrów na godzinę tylko, ja mówię oczywiście o takiej wysokości względnej, mówię o metrach nad poziomem morza, czyli 50 metrów w pionie, nazwijmy to, no to wtedy już wiemy, że nasze tempo jest bardzo wolne i że możemy nie zdążyć, ale tak średnio zakładamy, że czeka nas właśnie tyle godzin i tutaj wiedzieliśmy, że czeka nas pewnie 10 godzin do szczytu, no bo ten ostatni obóz mieliśmy na około 7000 metrów. No i szczyt Annapurny. Ja tutaj na tym szczycie stanęłam, dosłownie tutaj na czubku, znaczy pod, bo też jest właśnie taki zwyczaj panuje w Nepalu, aby nie stawać na samym czubku góry, więc stajemy tutaj, można powiedzieć, tuż po, tu jest mniej więcej ten krok, czyli tam krok, pół kroku poniżej. No bo właśnie ci ludzie, którzy tam mieszkają, oni wierzą, że szczyt góry jest zarezerwowany dla Boga i żeby to uszanować. I mimo, że to jest zupełnie inna filozofia, religia, nie moja, to i zazwyczaj wielu wspinaczy też, no nie wiem, jakoś się z tym nie utożsamia, to wszyscy tak czy inaczej szanują to i wszyscy starają się właśnie to uszanować i nie stawać na samym czubku góry. Ale ja tutaj stałam w tym miejscu dosłownie z minutę może, nie więcej, bo wiatr był bardzo silny i zwyczajnie musiałam się tutaj schować poniżej, parę kroków poniżej, żeby zrobić to w ogóle to zdjęcie. To jest też zdjęcie z Annapurny, no właśnie z tej groźnej północnej ściany. Kiedy się staje przed taką ścianą, no to z jednej strony okej, ja nie mam być tutaj szaleńcem i wejść w tą ścianę i niech się dzieje, co chce. Ja mam naprawdę bardzo dobrze wiedzieć, którędy biegnie droga. Ja mam wiedzieć, że ja umiem się wspinać po takiej ścianie, a jednocześnie mam mieć w sobie pokorę, no bo widać, co tu się dzieje, tak? I to mnie nie może też przerażać, wycofywać zupełnie. To jest właśnie ta równowaga wewnętrzna. Jeśli nie będę miała tej równowagi, tego spokoju, ja po prostu nie odważę się tutaj pójść, bo lęk mnie zupełnie znokautuje. Oczywiście pewnie można się w ogóle jakoś odciąć i mówię, i iść no, zupełnie jakoś na chybił trafił, ale ja nie spotkałam akurat takiego himalaisty na szczęście, który by nie ważył ryzyka i nie bardzo dobrze się nie zastanawiał nad tym, jak to zrobić, jak to taktycznie zrobić i czy faktycznie ja jestem przygotowana, żeby tutaj wejść.
Czy pani widzi to samo na zdjęciach, kiedy je pani później ogląda, co widzi wtedy, kiedy tam jest? Bo ja sobie przypominam takie bardzo krótkie filmiki ze szczytu, które pani nagrywa, dosłownie kilkunastosekundowe, kiedy pani mówi: jestem tu i tu, zdobyłam tę górę. Za panią widok, który zapiera dech w piersiach. Ale ja mam wrażenie, że jedyne, co pani czuje w tym momencie, to potworne zmęczenie. Bo to zmęczenie emanuje z każdego pora pani twarzy i z każdego oddechu. Więc myślę sobie, że ten aparat to zabiera pani po to, żeby potem zobaczyć, gdzie pani była.
To zmęczenie, o którym pani mówi, to chyba już sam szczyt, prawda? Kanczendzonze to jest 8600, no to faktycznie to już jest spora wysokość, szczególnie na wejście bez tlenu, no bo ja wszystkie wejścia robiłam bez używania butli z tlenem. Natomiast w tym miejscu, no to nie, to mówiąc wprost, nie ma takiego zmęczenia. Oczywiście jest duże skupienie akurat w tym miejscu, ale gdybym tutaj na przykład nagrywała, to pewnie zmęczenia dużego nie ma. Zmęczenie mogło być z powodu ciężkiego plecaka, o to tak, no bo jednak bardzo dużo też nosimy. Natomiast wysokość z powodu zmęczenie z powodu wysokości, no to tutaj jeszcze nie, no bo byliśmy zaklimatyzowani i na pewno ten oddech byłby bardziej spokojny niż to, co pani widziała pewnie właśnie na tym filmiku.
Czy z tego miejsca, z tych miejsc, po których nas pani teraz tak fantastycznie prowadzi, czy z tego miejsca to, co pani zostawiła na dole, na nizinach, czy świat w ogóle wygląda inaczej? Pytam oczywiście nie o nasze wrażenia wzrokowe, tylko o to, co pani zostawiła, bo zostawiła pani za sobą jakiś kawałek swojego życia, jakieś radości, ale też jakieś kłopoty. Zostawiła pani w ogóle świat w takiej, a nie innej kondycji. Zostawiła go na dole i poszła do góry. Czy kiedy pani myśli o nim, to wygląda inaczej stamtąd?
Wygląda inaczej. Na pewno bardzo dużo rzeczy wskakuje jakby na takie właściwe miejsce. To chyba tak bym to chyba ujęła. Czyli to jest trochę tak, jak my się oddalamy i patrzymy na coś z jakiejś właśnie perspektywy, to też można powiedzieć, że widzimy jakiś szerszy też kontekst. I tak samo ja bardzo często doświadczałam właśnie w górach. Miałam poczucie, że ja mogę spojrzeć się na to moje życie tutaj, na nizinach, właśnie z jakiejś perspektywy. I bardzo często było tak, że pewne rzeczy jak gdyby wskakiwały na inne miejsce. Tak jakby mi coś mówiło, hej, to jest ważne i tym się faktycznie trzeba zająć, ale to jest zupełnie nieważne. To jest zupełnie nieistotne. To jest jakaś rzecz po prostu którą się nie zajmuj po powrocie. I to jakoś samo naturalnie po prostu przychodzi, ale wydaje mi się, że naprawdę nie trzeba jechać w Himalaje, żeby tego doświadczyć, bo wydaje mi się, że nawet jak na urlop pojedziemy i się zdystansujemy, to my przecież też nabieramy dystansu do wielu rzeczy i zaczynamy też inaczej patrzeć. A tam to jest takie bardzo namacalne, no bo nie dość, że jesteśmy też daleko, ale jesteśmy wysoko i to tak jakbyśmy trochę przez lupę oglądali właśnie to nasze życie.
Mhm. Jak się mierzy sukcesy w górach? Bo ja przyznaję, trochę się jako zupełny laik gubię. Czy w ogóle chodzi o jakieś sukcesy? No ale są góry, chodzenie po górach to też jest jakiś rodzaj sportu, prawda? Nie dla wszystkich, ale jest. Więc moje pytanie, wracam do niego, jak się mierzy sukces? No bo nie samą wysokością góry. Choć tak, to jest bardzo istotne, że pani zdobyła już 9 z 14 ośmiotysięczników, prawda? Ale z drugiej strony są przecież 7, a nawet 6-tysięczniki, które bywają dużo trudniejsze od tych, które są od nich zdecydowanie wyższe. Wejścia zimowe, uznawane za wejścia najtrudniejsze, no, o czym dowiedzieli się nawet najwięksi laicy teraz przy okazji zimowego zdobycia K2, tymczasem przecież zmienia się nam klimat. W związku z tym te zimy bywają czasem zdecydowanie bardziej przyjazne dla tych, którzy wspinają się po górach, niż na przykład wiosna czy jesień. W związku z tym trochę się gubię. Jak się mierzy sukces w górach?
Tak zewnętrznie, czy są jakieś takie ramy i kategorie, rozumiem? Tak. Pani pyta się mnie o mój...
Absolutnie o pani, bo podejrzewam, że takiego zupełnie obiektywnego to raczej nie ma.
Znaczy taki obiektywny też jest. Nie jest to może... Faktycznie nie jest to może ubrane w jakieś takie nie jest to ubrane w jakiś taki bardzo sztywny szablon. Natomiast wydaje mi się, że taką największą miarą w naszym właśnie środowisku, gdybyśmy mieli mówić o sukcesie, jest jakość stylu. Nie chodzi tylko, jakby to powiedzieć, o zaliczenie, tak, szczytu. Chodzi też o to, jak się to zrobiło. I oczywiście jest mnóstwo wewnętrznych, różnych naszych jakichś rzeczy, na które zwracamy uwagę. No właśnie, ale tak naprawdę to wszystko się chyba sprowadza do tego, czy ktoś jest samodzielnym wspinaczem i czy umie się wspinać. W jakim właśnie stylu to robi.
Czy na przykład chodzi pani też o różnicę pomiędzy, to też jest w ogóle osobny temat do rozmowy, pomiędzy turystami górskimi, którzy też się pojawiają na tych potężnych wysokościach i na ośmiotysięcznikach także. Później na rozmaitych profilach społecznościowych widzę zdjęcia w roznegliżowanym podkoszulku, więc nie dziwi mnie z drugiej strony, że później w Tatry próbuje zdobywać ktoś w krótkich spodenkach, skoro celebrytki, które zdobywają ośmiotysięczniki, jakieś wskazówki, choćby w formie stroju, dają. Więc myślę, że różnica pomiędzy tym, jak turyści zdobywają ośmiotysięczniki, a jak himalaiści zdobywają ośmiotysięczniki, jest różnicą dość zasadniczą. Ale to jest pewnie jeden z drobiazgów. Co jeszcze? Co to znaczy zdobyć w dobrym stylu górę?
No na przykład, czy jest to wejście właśnie samodzielne, tak? Czy jadę tam z moim, nie wiem, z partnerem, tak? Czy z partnerką wspinaczkową? Czy my jesteśmy w równorzędnych rolach? Czy my się oboje stanowimy zespół? Czy to jest raczej wyprawa właśnie z szerpą, tak? Klient, przewodnik. No mnóstwo jest tutaj rzeczy. No też wiadomo, wejścia z tlenem czy bez tlenu. Nie wiem, jak to wszystko skomentować, ale na pewno w naszym środowisku na to zwracamy uwagę. Powiem tak. I tutaj nie chodzi o jakieś trzymanie takie purytańskie się zasad. Tutaj chyba bardziej chodzi o coś takiego, czy też o jakiś mój stosunek do gór, też do ludzi gór. Tak patrząc historycznie, no nawet na Tatry, no to wspinanie też się wzięło stąd, że myśmy, no nie wiem, że ludzie się po prostu razem wspinali, razem wychodzili, razem jakoś między sobą sobie pomagali. No nie było po prostu jeszcze kiedyś nawet, nie wiem, jakichś służb ratunkowych. W zasadzie TOPR też się wziął z tego, że najpierw znajomi pomagali, tak, komuś, a później z tego się dopiero wziął TOPR. Więc tutaj chodzi o pewną jakąś, o pewne takie czasami niemierzalne rzeczy. Jaki ja mam stosunek do gór? Czy ja je właśnie chcę tylko zdobywać i zaliczać w cudzysłowie, czy ja po prostu też umiem cieszyć się tymi górami? Czy ja na przykład wspinając się chcę też doskonalić jak gdyby swoje umiejętności, takie właśnie wspinaczkowe, czy chcę się rozwijać też? Czy jakoś nie chcę w cudzysłowie gwałcić tej góry, tak? Trochę mam na myśli tutaj właśnie też dużo tych komercyjnych wypraw, które chociażby na Everestie też się odbywają. Że nie traktuję trochę tej dyscypliny sportu na zasadzie, że no płacę za usługę i coś kupuję i wymagam, tak? No bo tutaj w ogóle nie o to chodzi, bo we wspinaczce przecież no chodzi o to, że no, że my, no nie wiem, jakoś mamy właśnie, nie wiem, jakoś walczyć z tymi własnymi słabościami, starać się, no nie wiem, jakby nie było być trochę lepszym, tak? Jak mi się nie chce i chcę zwiać i nie chce mi się czekać na tego partnera, no to jakoś się mobilizuję i jednak czekam, mimo że klnę pod nosem, ale czekam. No a jeśli to jest taka relacja klient-przewodnik, no to nie ma tego, tak? Nie możemy tego partnerstwa jakoś tutaj się uczyć, no bo to jest trochę taka wtedy wymiana, w sensie ja za coś płacę i coś wymagam. I to o to też chodzi, nie? Żeby trochę nie robić z tego jakiejś takiej komercyjnej historii tak naprawdę, że nie wszystko jest też na sprzedaż, nie? Że tutaj, że w tym stylu tak naprawdę też chodzi o to, czy no właśnie, o to, czy ja się umiem wspinać, ale o to też co się dzieje między nami, nie? Między wspinaczami i między mną a naturą, a środowiskiem też, nie?
Czy w tym także zachodzą jakieś zmiany i w ogóle zmiany, jakie zachodzą we wspinaniu się, wchodzeniu w góry? No bo tak, zmieniają się technologie, zmienia się choćby kontakt ze światem, prawda? Szybciej się można porozumieć na przykład z rodziną, którą się zostawiło. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, czy to przypadkiem nie rozprasza za bardzo. Kiedyś człowiek mógł być zdecydowanie bardziej skupiony, kiedy szedł w góry i tęsknić, ale nie mieć tego kontaktu nieco bardziej codziennego. Kiedyś chyba też było tak, że to przygotowanie do wyjścia trwało zdecydowanie dłużej, zanim się szło w wysokie góry. Teraz to słowo czas i tempo w ogóle nabrało zupełnie innego wymiaru, no bo te historie, o których się słyszy tam, nie wiem, 3 szczyty w 48 godzin albo kto szybciej, kto więcej. No właśnie, to wtedy nie ma tam miejsca na to, o czym pani opowiada, na budowanie pewnych relacji, na bycie w tym miejscu, na poznawanie siebie i na przekraczanie także w jakiś sposób siebie. Jakie zmiany zachodzą w tym świecie?
No można powiedzieć, że ja nie doświadczyłam też tych wielu rzeczy, które miały miejsce w latach 80., prawda? Właśnie zupełny brak technologii, no bo oni przecież wysyłali listy, które docierały czasami po kilku miesiącach i to był jedyny kontakt. Ja miałam już od pierwszej wyprawy telefon satelitarny. Bardzo mi zależało na tym, żeby mieć. On był potwornie drogi, jak go wypożyczyłam, ale zależało mi na tym, żeby po prostu przynajmniej raz na tydzień dać znać mojej rodzinie, co ze mną. Internetu nigdy nie miałam na wyprawie, a teraz to jest faktycznie to bardziej powszechne. To znaczy miałam też w takim kontekście, że łączyłam się też raz na tydzień, żeby coś wysłać, może tak. A teraz wydaje mi się też jest taka możliwość, że można mieć chyba cały czas. Więc trochę jestem tak pomiędzy, tak? W sensie pomiędzy tymi listami, a pomiędzy właśnie pomiędzy tym, co jest teraz, bo teraz, no wiadomo, z roku na rok te możliwości, one bardzo gwałtownie rosną. I tempo jest bardzo szybkie. Ze swojej strony mogę powiedzieć chyba tylko tyle, że mnie to jednak rozprasza. To znaczy ja lubię mieć telefon satelitarny, żeby mieć jednak kontakt z bliskimi i sobie chyba nie wyobrażam tego, żeby tak się zupełnie odciąć i żeby oni się po prostu martwili A zwyczajnie ja też chcę wiedzieć, co tam o nich słychać, i to jest też dla mnie bardzo miłe. Tak, no, pożycie, gdyby, no, też życiem przecież moich przyjaciół czy rodziny, choćby przez chwilę. Natomiast bardzo by mnie rozpraszało takie ciągłe zanurzenie głowy w tym, co się dzieje właśnie na nizinach. Mam tutaj na myśli taki ciągły dostęp do internetu, bo jednak góry wymagają takiego ogromnego skupienia. I podejrzewam, że jest to bardzo indywidualne. No, każdy z nas inaczej umie się pewnie skupiać, ale mnie to bardzo by rozpraszało i to wiem. Bo mnie już rozpraszało czasami, jak nie wiem, jak miałam częściej niż raz na tydzień się połączyć, to już mnie to po prostu wkurzało, jak miałam jakieś tam zdjęcie wysłać, bo bardzo często coś tam nie łączyło i to bardzo dużo czasu zabierało. No nie wiem, jakieś to było bardzo też uciążliwe dla mnie.
Zdjęcie wysłać, ale zdjęcie wysłać z powodów na przykład, nie wiem, zobowiązań sponsorskich, bo nie
Tak.
sądzę, bo nie, właśnie sądząc po tonie pani głosu, to nie dlatego, że miała pani ochotę wrzucić je na Facebooka, tylko miała pani jakieś zobowiązania.
Tak. No są zobowiązania, tak, sponsorskie oczywiście. Natomiast góry są jednak bardzo wymagające, moim zdaniem, w takim sensie, że nie chcę jakoś ich personifikować, ale bo nie chcę, żeby to tak brzmiało absolutnie, ale to jest takie miejsce, gdzie naprawdę trzeba się skupić, jak gdyby zanurzyć trochę w to miejsce. Faktycznie odciąć się od różnych jakichś, no nie wiem, portali społecznościowych, czy nie daj Boże forum, jakieś komentarze jeszcze czytać na swój temat. To moim zdaniem to takie po prostu zamieszanie w głowie robi, że ja mam wrażenie, że ja tracę kontakt ze sobą po prostu. A ja muszę mieć tam bardzo dobry kontakt ze sobą i muszę mieć bardzo dobry kontakt też właśnie z tą naturą, która tam jest. I bardzo dobry kontakt z moim zespołem. To jest mój tutaj teraz świat przez te najbliższe parę tygodni. I ja z nimi właśnie mam zbudować relacje, ja z nimi mam wejść na szczyt, ja z nimi mam się rozumieć właśnie bez słów. I ja zwyczajnie nie mam takiej podzielnej uwagi, żeby być i tu, i tam, i jeszcze odpisywać, i jeszcze coś tam komentować. Dla mnie to jest w ogóle moje możliwości. Przekracza to w ogóle zupełnie. Mnie to potwornie rozprasza, ale myślę sobie też, że to naprawdę jest dobre też takie odcięcie, ale nie na zasadzie, że ja się wyizoluję od wszystkich, tylko takie odcięcie, żeby się po prostu skupić, bo jeśli to się wydarzy, to dzieje się tak, jak, no nie wiem, może kojarzy pani, czasami Eskimosi mówią, że oni mają 8 czy tam 10 słów na kolor biały. To tam coś takiego też się robi. Jeśli ja wejdę w ten świat, ja po prostu zaczynam jak gdyby czuć ten świat, no nie wiem, innymi zupełnie zmysłami, tak w cudzysłowie nosem, tak? Jak my to czasami mówimy też w slangu. Właśnie tak trochę bez słów, że ja wychodzę i ja po prostu czuję już, co się dzieje z pogodą, co się dzieje ze śniegiem, co się ze mną dzieje, z moim ciałem, z moimi emocjami. To po prostu zaczyna jakoś wszystko bardzo dobrze grać, dobrze współgrać też. Powiem tylko tyle, że mnie to po prostu bardzo by rozpraszało, takie zanurzenie głowy jeszcze gdzieś tam Facebooka czy Instagrama.
Słucham pani bardzo uważnie także dlatego, że to, o czym pani w tej chwili mówi, mogłoby dotyczyć nas wszystkich i mogłoby być cudowną receptą na bycie w świecie, nawet jeśli człowiek najlepiej się czuje góra na 100 metrach powyżej poziomu morza.
Tak, bo to
Bo
jest uniwersalna historia, tak.
absolutnie uniwersalna, nawiązać relacje z miejscem, w którym się jest, skupić się na tym, nawiązać relacje z ludźmi, których ma się na wyciągnięcie ręki, bo oni są twoimi towarzyszami w drodze do celu, jaki by on nie był. Zresztą są tacy, którzy mówią, że nie, cel jest ważny, nie droga, tylko to, z kim się idzie, jest najważniejsze. I wtedy, kiedy człowiek się nie rozprasza i nawiązuje te prawdziwe relacje, pojawia się piękne, o czym pani powiedziała, czyli wącham i czuję jak jest, czuję, co może mi dać ten świat, więc nagle staje się zdecydowanie bardziej uważna. To jest przepis na wyprawę w góry, ale to jest w gruncie rzeczy przepis na życie.
Tak, no bo Mówi Pani teraz o takim doświadczaniu po prostu,
Tak.
że ja mogę nie tylko konsumować w cudzysłowie, ale mogę faktycznie doświadczać i to jest dużo bardziej głębsze bycie po prostu.
Myślę, że to była też trochę odpowiedź na pytanie pani Edyty, które przyszło kilka minut temu. Czego panią góry nauczyły?
Chyba nauczyły mnie takiej uważności właśnie. Może też dlatego, że my, no nie wiem, czasami będąc przecież przez 24 godziny na dobę na 2 metrach kwadratowych, no też jakoś musimy się nauczyć być ze sobą, tak? I to nie jest tylko o tym, że no nie wiem, że cały czas się jakoś nawija i mówi i jakoś zapełnia ten czas jakimiś słowami. Tutaj po prostu chodzi o takie zwyczajne bycie ze sobą i czasami właśnie takie rozumienie się bez słów. Ale nie ma takiego bycia i rozumienia, jeśli nie ma też uważności na tą drugą osobę, tak? Kiedy ja, no nie wiem, na nią patrzę i ja staram się właśnie zobaczyć, co się z nią dzieje, jak ona się czuje. Czy chce rozmawiać, czy może nie chce rozmawiać, czy chce być sama. Więc myślę, że na pewno tej uważności tam właśnie się nauczyłam. Teraz myślę, że ją na pewno jakoś kontynuuję tutaj też na nizinach. Mam ochotę powiedzieć cierpliwości też, ale za każdym razem jak to mówię, to przydarza mi się jakaś żenująca historia, która właśnie pokazuje, że z tą cierpliwością jeszcze jest słabo. Ale na pewno większej cierpliwości. Wydaje mi się, że ja kiedyś byłam bardzo zachłanna na mnóstwo rzeczy, a teraz chyba wiem, że niektóre rzeczy po prostu przechodzą w swoim czasie, że bardzo dużo rzeczy też nie zależy ode mnie, a czasami nie jestem zupełnie na nie gotowa i to nie jest dobry jeszcze moment. Albo czasami trzeba po prostu poczekać też i jakoś specjalnie nie poganiać.
Co do tej zachłanności, to na góry chyba też była pani kiedyś bardziej zachłanna, bo jak patrzyłam na daty zdobywania kolejnych 8000-ników, to tam są 4 lata, kiedy właściwie rok po roku, a nawet w jednym roku były 2. To było naprawdę całkiem ostre tempo. A teraz jest pauza. Nie chcę powiedzieć przerwa, bo ja bym to chyba nazwała, słuchając pani, pauzą. Wcisnęła pani pauzę po to, żeby potem tę pauzę wypuścić i pójść dalej i wyżej. Ta pauza jest na co?
Ta pauza jest na inne rzeczy też, które z różnych powodów też są dla mnie ważne w życiu. I jakoś chyba celowo nie chcę, ażeby góry były jedyną rzeczą w moim życiu. Bo mimo wszystko chyba uważałabym, że to jest trochę mało. Tak więc ja cały czas mam góry na wyciągnięcie ręki, no bo mieszkając w Zakopanem, ja zupełnie nie mam niedosytu gór, ale teraz też studiuję, teraz też różne rzeczy też zawodowe robię, które są też dla mnie ważne.
Za oknem, gdyby pani odsłoniła firankę, jeśli ją ma, albo podniosła żaluzję, to widać Tatry, czy nie?
Widać,
widać.
Bardzo ładnie.
Czyli ładne są góry niekoniecznie od jakiejś wysokości.
Oczywiście. Ja wielokrotnie miałam też takie doświadczenia, że czy jadąc sama, czy jadąc z jakimiś innymi ludźmi, że część osób reagowała w taki sposób i mówiła, no wow, tutaj jest niesamowicie, tu jest przepięknie, tutaj w ogóle no, jesteśmy w niebie jakimś, a część mówiła, że jest ohydnie i że tu jest kupa szarych kamieni i beznadzieja, więc a patrzyliśmy dokładnie na to samo, więc absolutnie to nie zależy od wysokości. Ja mam wrażenie, że to trochę zależy od nas samych też, co my widzimy, bo my możemy przecież na 1000 metrach tutaj w Tatrach mieć tak niesamowite przeżycia, że one mogą być dużo głębsze i piękniejsze niż w Himalajach i to naprawdę nie zależy absolutnie od metrów. Wiemy o tym obie, wydaje mi się.
Chciałam pani powiedzieć, że jest pani cudowną przewodniczką. Bardzo pani dziękuję za tę wyprawę. Bardzo się jej bałam, ja człowiek z nizin, ale poprowadziła mnie pani pięknie. Dziękuję bardzo. Kinga Baranowska była naszym gościem.
A ze swojej strony powiem tylko tyle, że mi się też bardzo, bardzo miło z Panią rozmawiało i jak powiedziała Pani, że nie zna Pani gór i nie wiem, nie jest jakoś Pani akurat w tym temacie zagłębiona, to ja zupełnie nie miałam takiego poczucia. Ja miałam takie wręcz wrażenie, że rozmawiamy o tym samym, mimo że w tle są właśnie te góry, ale to jakoś nie jest potrzebne też, żeby rozmawiać. Tak więc bardzo dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że dla Państwa też ona była miła.
Bardzo pani dziękuję.